Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Program Szukając Słowa Bożego. W studiu mam bardzo zacnych gości. Przypadło mi w udziale być w tak doborowym towarzystwie. Ksiądz profesor Tomasz Tomaszewski, adiunkt w Katedrze Egzegezy i Teologii Biblijnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, a także dwaj księża, alumni z 5 roku Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie, ksiądz Krzysztof Płóciennik i ksiądz Robert Stwora. Witamy Was bardzo serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Nasze spotkanie w cyklu Szukając Słowa Bożego rozpoczęliśmy, jak zwykle zresztą, modlitwą, prośbą skierowaną do Ducha Świętego, aby to On pomagał nam poszukiwać Słowa Bożego, poszukiwać mądrości w tym Słowie, którego Pan Bóg nam dostarcza jakby na tę najbliższą niedzielę. Dlatego warto, jeśli ktoś ma gdzieś pod ręką, blisko, sięgnąć po tekst Pisma Świętego, czy może nawet po już gotowe czytania przygotowane na najbliższą niedzielę, bo tymi właśnie czytaniami, tymi fragmentami Słowa Bożego natchnionego przez Ducha Świętego będziemy się zajmować teraz, właśnie w tym czasie. Warto też podkreślić, że jest to szczególny czas, kiedy pochylamy się nad Słowem Bożym. Jak pewnie wiemy, w Rzymie trwa synod biskupów, który właśnie podjął ten bardzo ważny temat, Słowo Boże w życiu i misji Kościoła. I można powiedzieć, że ta nasza dzisiejsza wieczorna refleksja nad niedzielnym Słowem Bożym jakoś też włącza się w to, czego oczekują biskupi, pasterze Kościoła, byśmy coraz bardziej do tego Słowa się zbliżali, abyśmy poszukiwali w nim wskazówek na nasze codzienne życie. I tych wskazań dla nas będziemy szukali dzisiaj w trzech fragmentach Słowa Bożego wybranych przez Kościół na najbliższą 30. niedzielę zwykłą. I są to następujące fragmenty. Pierwsze czytanie z Księgi Wyjścia, rozdział 22, wersety od 20 do 26. Drugie czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan, z rozdziału 1, wersety od 5 do 10. I wreszcie Ewangelia, zaczerpnięta z Ewangelii według świętego Mateusza, z rozdziału 22, wersety od 34 do 40. Rozpocznijmy zatem to nasze pochylenie się, poszukiwanie Słowa Bożego od czytania z Księgi Wyjścia.
Księgi Wyjścia. To mówi Pan: nie będziesz gnębił i nie będziesz uciskał cudzoziemców, bo wy sami byliście cudzoziemcami w ziemi egipskiej. Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy i sieroty. Jeśli byś ich skrzywdził i będą mi się skarżyli, usłyszę ich skargę, zapali się gniew mój i wygubię was mieczem i będą żony wasze wdowami, a dzieci wasze sierotami. Jeśli pożyczysz pieniądze ubogiemu z mojego ludu, żyjącemu obok ciebie, to nie będziesz postępował wobec niego jak lichwiarz i nie każesz mu płacić odsetek. Jeśli weźmiesz w zastaw płaszcz twego bliźniego, winieneś mu go oddać przed zachodem słońca, bo jest to jedyna rzecz, jaką posiada podczas snu. I jeśli by się zżalił przede mną, usłyszę go, bo jestem litościwy.
Ten fragment Księgi Wyjścia, który usłyszeliśmy przed chwilą, należy do tak zwanego kodeksu przymierza. Kodeksu, który dotyczy rozmaitych aspektów życia społecznego i religijnego Izraela. I tak jak w każdym społeczeństwie, tak i w Izraelu istniał problem zróżnicowania społecznego i związanej z tym zróżnicowaniem grupy osób znajdujących się w jakimś gorszym położeniu. Osób, które można nazwać ogólnie ubogimi. Ten tekst Księgi Wyjścia składa się z dwóch części. W pierwszej z nich podane są dwa przykazania dotyczące cudzoziemców oraz wdów i sierot. Natomiast druga część tego tekstu zawiera przepisy, które dotyczą pożyczek i zastawu. Cudzoziemiec to ktoś, kto opuścił swój kraj z motywów politycznych, ekonomicznych lub z innych powodów i postanowił osiąść w jakimś innym, nowym kraju. I z tej właśnie racji, że nie jest w swojej ojczyźnie, cudzoziemiec znajduje się w szczególnej sytuacji prawnej. I w większości przypadków cudzoziemcy są właśnie zaliczani do grupy ubogich, do tych, których prawa w czasach biblijnych są niestety często deptane. Cudzoziemcowi, który znajduje się w takiej trudnej sytuacji, powinno się zatem w jakiś sposób pomagać. W trybie życia koczowniczego człowiek z innego plemienia lub z innego kraju mógł bowiem żyć tylko wtedy, gdy znajdował oparcie w tym miejscowym plemieniu. I dlatego właśnie Kodeks Przymierza, ta część Księgi Wyjścia, zajmuje się obroną cudzoziemców i zachęca do tego, aby ich nie uciskano. Izraelici powinni zawsze dobrze wywiązywać się z tego obowiązku pomocy cudzoziemcom, dlatego że sami byli kiedyś cudzoziemcami. Muszą zatem pamiętać o tym swoim dawnym położeniu w Egipcie i o tym, jak oni sami byli uciskani przez Egipcjan. Dlatego też nie mogą uciskać kogoś, kto z urodzenia nie należy do ich narodu, czyli jest cudzoziemcem. Wdowy i sieroty, podobnie jak cudzoziemcy, stanowiły klasę stojącą jakby poza społecznością. Klasę, która wystawiona była na różne prześladowania i niesprawiedliwości. Wdowieństwo wskazuje na położenie kobiety, która po stracie swego męża znajduje się w gorszej sytuacji społecznej i ekonomicznej. Bez oparcia w mężu jest zmuszona wrócić do domu rodzinnego albo znosić uzależnienie od pomocy innych ludzi. Także sieroty musiały pozostawać bez niezbędnego oparcia życiowego, skoro wielokrotnie stawały się przedmiotem troski ze strony prawa. Prawo to żąda przywrócenia sprawiedliwości wobec wdów i sierot, a tym, którzy będą się ociągać z wprowadzeniem tego prawa w życie, grozi gniew Boży. Sam Bóg jest bowiem gwarantem praw przysługujących każdemu człowiekowi, zwłaszcza temu ubogiemu. Kodeks Przymierza obejmuje swoją troskę także tych ubogich, którzy muszą się zadłużać, aby sprostać własnym trudnościom ekonomicznym. Pieniądze otrzymane w formie pożyczki oraz płaszcz chroniący przed zimnem w nocy i dany w zastaw są czymś zasadniczym dla tego, aby przetrwać. W związku z tym prawo zakazuje wierzycielowi niemiłosiernego postępowania wobec swojego dłużnika. To niemiłosierne postępowanie mogło przybierać różne formy. Wierzyciel mógł na przykład przed terminem dręczyć swego dłużnika, aby oddał mu dług. Mógł go także sprzedać w niewolę, gdy nie oddał mu pożyczki w terminie. Natomiast Izraelita, który pożycza pieniądze lub jakąś inną rzecz, nie może żądać od swego rodaka jakiegoś wynagrodzenia za tę pożyczkę. Nie może stawać się lichwiarzem. W przypadku nieprzestrzegania tych norm, podobnie jak w wypadku wdów i sierot, ubogi może odwołać się do Boga, który ze względu na swoje miłosierdzie na pewno interweniuje po to, aby bronić praw tego człowieka. Warto zwrócić uwagę, że obie części usłyszanego przed chwilą fragmentu z Księgi Wyjścia kończą się wprowadzeniem dwóch postaw Boga, które przeciwstawne są, ale tylko pozornie. Jest to postawa gniewu i postawa miłosierdzia. Jednak w rzeczywistości obie te postawy ukazują Boga, który bierze sobie do serca życie ubogich i staje w ich obronie.
Z listu świętego Pawła apostoła do Tesaloniczan. Wiecie, jacy byliśmy dla was, przebywając pośród was. A wy, przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego staliście się naśladowcami naszymi i Pana, by okazać się w ten sposób wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achaji. Dzięki wam nauka pańska stała się głośna nie tylko w Macedonii i Achaji, ale wasza wiara w Boga wszędzie dała się poznać. Także nawet nie trzeba nam o tym mówić. Albowiem oni sami opowiadają o nas, jakiego to przyjęcia doznaliśmy od was i jak nawróciliście się od bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wzbudził z martwych, Jezusa, naszego Wybawcę od nadchodzącego gniewu.
Prawie we wszystkich listach świętego Pawła Apostoła po wstępnym pozdrowieniu następuje modlitwa dziękczynna. I nie jest to tylko jakiś schemat, ale potrzeba serca apostoła narodów, serca, które zawsze odczuwało wdzięczność wobec Boga. W pierwszym rozdziale, pod koniec piątego wersetu, Paweł pisze do Tesaloniczan, że oni sami pamiętają, jak wyglądała jego apostolska działalność w ich mieście. Usiłuje przypomnieć im, że dokonywała się ona przez moc i Ducha Świętego oraz miała na celu ich dobro. Sprawdzianem powołania Tesaloniczan do wiary jest to, że mimo wielkiego ucisku, czyli prześladowań, które musieli wycierpieć, przyjęli głoszoną im Ewangelię z radością Ducha Świętego. Stali się przez to naśladowcami apostołów i Pana. Paweł wie, że nie tylko jego nauczanie, lecz również jego postawa chrześcijańska, życie i praca są wyrazem i sprawdzianem prawdziwości głoszonej przez niego Ewangelii. Apostoł uczy, że istotnym elementem w naśladowaniu Chrystusa jest cierpienie. Chrystus cierpiał i umarł na krzyżu. Apostołowie naśladują go, głosząc światu Ewangelię wśród prześladowań i zniewag. Tesaloniczanie są więc naśladowcami apostołów i Pana przez to, że również cierpią dla Słowa Bożego. Cierpią jednak z radością, która pochodzi od Ducha Świętego. Chodzi tutaj o radość, która jest darem Boga dla tych, których On sam powołał do wiary i zbawienia. Tesaloniczanie osiągnęli taki stopień naśladowania apostołów i samego Pana, że stali się wzorem, modelem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achaii, czyli w dwóch greckich prowincjach. Mając na uwadze zapał Tesaloniczan, z jakim przyjęli Ewangelię, oraz ich gorliwość w praktykowaniu zawartych w niej poleceń, Paweł pisze, że nauka pańska stała się głośna, a ich wiara w Boga wszędzie dała się poznać. W sformułowaniu tym nie ma wielkiej przesady, jeśli się zauważy, że Tesalonika miała w tym czasie bardzo dobrą komunikację z całym ówczesnym światem, a głównie z Rzymem. A więc wieść o nawróceniu Tesaloniczan mogła łatwo dotrzeć do samej stolicy cesarstwa. O działalności Pawła w Tesalonice opowiadają wszyscy. Ludzie, do których dotarła wieść o ewangelizacji tego miasta, opowiadają teraz o jej błogosławionych skutkach. Paweł wspomina o dwóch sprawach. Po pierwsze, o jakości pracy misyjnej przeprowadzonej wśród adresatów swojego listu oraz o nawróceniu Tesaloniczan od bożków. Uznali oni absolutną władzę Boga nad sobą i stali się Jego sługami. Jednak ta służba Bogu to nie jakieś sporadyczne modlitwy czy ofiary, ale całkowite oddanie się Bogu. Bóg ten jest żywy i prawdziwy, ponieważ jest nieustannym życiem i dawcą życia oraz istnieje naprawdę i jest wierny. W pełni zasługuje więc na to, aby mu służono. Drugim następstwem nawrócenia Tesaloniczan, o którym pisze Paweł, jest oczekiwanie paruzji, czyli powtórnego przyjścia Chrystusa. To oczekiwanie nie ogranicza się tylko do cnotliwego życia oraz ustawicznej czujności i gotowości na przyjście Pana, lecz wyraża się ono w gorącym pragnieniu, aby nastąpiło ono jak najszybciej. Poza tym apostoł łączy wzmiankę o przyjściu Jezusa z niebios z informacją o Jego zmartwychwstaniu. Ma to na celu przedstawienie Go jako wybawcy od nadchodzącego gniewu. Gniewu, który dotknie wszystkich nieposłusznych Ewangelii Jezusa Chrystusa. Można więc powiedzieć, że w tym fragmencie listu do Tesaloniczan zawarta jest typowa formuła wiary pierwotnego Kościoła. Temat ostatecznego przyjścia uwielbionego Syna Bożego będzie natomiast stanowił zasadniczą dalszą treść całego pierwszego listu świętego Pawła do Tesaloniczan.
Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta sadyceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w prawie, zapytał, wystawiając go na próbę: Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opierają się całe prawo i prorocy.
Odczytany przed chwilą fragment Ewangelii według świętego Mateusza znajduje się w kontekście polemik Jezusa prowadzonych z żydowskimi przywódcami religijnymi. Te polemiki ukazują najgłębsze przyczyny odrzucenia i skazania Jezusa na śmierć. Trzeba jednak również zauważyć inny cel, dla którego ta perykopa umieszczona jest właśnie w tym miejscu Mateuszowej Ewangelii. Ewangelista uważał prawdopodobnie, że w ostatniej części jego księgi nie może zabraknąć tematu miłości. Dlatego też skomponował tę ostatnią część, żeby przy okazji polemik z Żydami przekazać naukę Jezusa i jego rozumienie wszystkich najważniejszych prawd życia religijnego. Niepowodzenie Saduceuszów w dyskusji z Jezusem na temat zmartwychwstania, o którym możemy przeczytać w 22 rozdziale, wersetach od 23 do 33, to niepowodzenie zachęciło ich przeciwników, czyli faryzeuszów, do podjęcia jeszcze jednej próby skompromitowania Jezusa w oczach jego słuchaczy. Bogaci Saduceusze byli znienawidzeni przez lud, natomiast pobożni i prawowierni faryzeusze podziwiani. W ubiegłą niedzielę usłyszeliśmy w liturgii słowa dyskusję faryzeuszów z Jezusem na temat podatku. Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Tym razem przedmiotem rzekomej trudności ze strony faryzeuszów stał się temat przykazań Bożych. Jeden z nich, uczony w prawie, wiedząc, jak wieloma przepisami tradycja obciążała pobożnego Izraelitę, zapytał Jezusa, nazywając go nauczycielem, które z tych przykazań jest, jego zdaniem, największe w prawie. Nie jest do końca jasne, na czym polegała przewrotność tego pytania, zadanego przecież w celu wystawienia Jezusa na próbę. Wypowiedź uczonego mogła się sprowadzać do pytania, jakie warunki są konieczne do tego, aby przykazanie mogło być uważane za ważne i wielkie. Żydzi gubili się już bowiem w gąszczu 613 przepisów ustalających normy życia religijnego, wśród których rabini, nauczyciele żydowscy wyróżniali przykazania małe i ciężkie. W tak rozumianym pytaniu uczonego w prawie element podchwytliwości zawierałby się w tym, że pytając o najważniejsze przykazanie, stawiałoby się pod znakiem zapytania te wszystkie skrupulatne wysiłki żydowskich nauczycieli. Odpowiadając na pytanie faryzeusza, Jezus najpierw z całą powagą zacytował tekst z Księgi Powtórzonego Prawa, z 6 rozdziału, z wersetu 5, zawierający znane wszystkim Żydom i powtarzane przez nich w codziennej modlitwie przykazanie miłości do Boga. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Wymienione tutaj trzy władze ludzkie – serce, dusza i umysł – oznaczają całego człowieka. Boga należy zatem miłować całym swoim jestestwem. W tradycji żydowskiej i późniejszej chrześcijańskiej każda z tych wymienionych władz ludzkich otrzymywała własną interpretację. Wyrażenie całym sercem wskazywało na całkowite i nieograniczone posłuszeństwo wobec Boga. Całą swoją duszą, a właściwie całym swoim życiem, oznaczało dla słuchaczy gotowość na męczeństwo, a całym swym umysłem wskazywało na jakiś intelektualny, rozumowy element Bożej miłości. I właśnie to przykazanie Jezus nazywał największym i pierwszym. Następnie wskazał on na drugie przykazanie, podobne do pierwszego, i zacytował znane również wszystkim przykazanie miłości bliźniego z Księgi Kapłańskiej, rozdział 19, werset 18. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Według żydowskiej tradycji bliźnimi byli jedynie Izraelici, którym Bóg dał swoje prawa. W nauczaniu Jezusa bliźnim jest natomiast każdy człowiek. Jezus nazywa to przykazanie drugim nie ze względu na ważność, ale bardziej na kolejność. Stwierdzając, że jest ono podobne do przykazania miłości Boga, Jezus zaznacza jego ważność lub prawie takie samo znaczenie. Nie łączy on w jedno miłości do Boga i miłości do bliźniego, ale stwierdza, że w hierarchii przykazań miłość do Boga stanowi konieczny warunek i podstawę miłości do bliźniego. Ewangelista nie objaśnia bliżej wyrażenia jak siebie samego. Wydaje się ono jednak wskazywać, że nasza miłość względem bliźniego ma być rzeczywista i szczera jak ta, którą żywimy do siebie samych. Jezus mówi na koniec, że na tych dwóch przykazaniach, jak na fundamencie, opiera się objawienie Boże, czyli prawo i prorocy. Przykazania miłości Boga i bliźniego są podstawowym i najważniejszym nakazem prawa, który ukazuje jego cel. Do tych dwóch przykazań można sprowadzić wszystkie nakazy prawa i proroków, które są właściwie tylko komentarzami do nich. Oryginalność i znaczenie tego, co Jezus powiedział w dzisiejszej Ewangelii do faryzeuszów na temat miłości Boga i bliźniego, polega więc na tym, że postawił on te dwa najważniejsze przykazania na pierwszym miejscu i stwierdził, że na nich opiera się całe dotychczasowe objawienie Boże. Prawdziwa miłość jest zatem syntezą całego prawa i najbardziej właściwą odpowiedzią, jaką wierzący może dać Bogu. Bogu, który umiłował człowieka jako pierwszy i to umiłował w sposób najdoskonalszy z możliwych. To jest Słowo Boże, które usłyszymy w najbliższą niedzielę w liturgii Słowa, uczestnicząc w Eucharystii. Słowo, którym Pan Bóg przemawia do każdego z nas. Jak zwykle staramy się też, wysłuchawszy tych trzech fragmentów z Pisma Świętego, odnaleźć w nich jakąś łączącą je myśl. I pewnie tą myślą, która łączy te czytania na najbliższą niedzielę, jest temat miłości. I myślę, że warto, abyśmy gdzieś w naszych rozmowach, które za chwilę rozpoczniemy, podjęli właśnie może w sposób szczególny te tematy. Miłości do Boga, miłości do bliźniego i też tej miłości, która nie jest przecież czymś abstrakcyjnym, ale bardzo konkretnym, może dzieląc się nawet jakimś doświadczeniem, czy trudno, czy łatwo dzisiaj realizować to najważniejsze przykazanie Jezusa. Przykazanie miłości Boga i miłości drugiego człowieka.
Audycja Szukając Słowa Bożego w studiu naszym toruńskim. Gościmy księdza doktora Tomasza Tomaszewskiego, adiunkta na Wydziale Teologii Uniwersytetu Szczecińskiego, a także gości, braci kleryków, księży kleryków z 5. roku Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie, księdza Krzysztofa Płóciennika i księdza Roberta Stworę. Chciałem podać teraz numery telefonów do naszego studia i zaprosić drugich radiosłuchaczy, by podzielili się własnymi przemyśleniami, słuchając i współczytając teksty biblijne, które będziemy kontemplować w najbliższą niedzielę. Telefony do Torunia z Polski Północnej 056 655 23 55, z Polski Południowej także 056, a numery 655 23 56 i z zagranicy numery z Europy 00 48 56 i 655 23 33. Spodziewamy się także gości może ze Stanów Zjednoczonych, dlatego też podam numery do naszego studia 655 23 66 i numer kierunkowy 011 48 56. Bardzo prosimy, pierwszy telefon do naszej audycji, słuchając Słowa Bożego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieku.
Słuchacz z południowej Polski. Witam czcigodnego ojca, szanownych gości. Chciałbym się podzielić swoją refleksją. Słusznie ksiądz adiunkt wspomniał ostatnie czytanie z ostatniej niedzieli, bo to jest sprawa podatków o zmartwychwstaniu ciał i największym przykazania oraz Mesjasz Synem Dawidowym, to jest jeden i ten sam dzień życia Chrystusa. I teraz tak, jeżeli ksiądz adiunkt by mi, szanowni państwo, jeżeli byście mi pozwolili, mianowicie, do czego zmierzam? Chrystus, odpowiadając faryzeuszom, w dniu wtedy, kiedy była sprawa o podatku, o podatkach, czyli wizerunek i podpis, nie miał innej możliwości. Musiał powiedzieć w ten sposób, ponieważ miał misję do wykonania. Jeżeli by powiedział, że Bóg jest najważniejszy, automatycznie byłby przeciwnikiem danej sytuacji, czyli kasta i klasa dana, która rządziła w tym okresie. Więc musiał Chrystus powiedzieć, że co cesarzowi, oddajcie cesarzowi, a co Bogu, to Bogu. I dalej... Ten sam dzień, tak samo były zapytania różne. Chciano złapać Chrystusa na jakimś słowie. Widząc ich obudę, dochodzą właśnie do tego największego przykazania. To przykazanie było przypadkowe, bo co by Chrystus nie odpowiedział, to i tak faryzeusze wikłaliby go w dalsze odpowiedzi. No. Więc Chrystus im powiedział, że to jest największe przykazanie, ponieważ to ma ścisłe związanie z rozdziałem 5 do 48, a więc kazanie na górze i te wszystkie przykazania o Mateuszu oczywiście, mówię Ewangelii Mateusza. I ja sobie tak, według siebie, według mojego myślenia, to jest największe przykazanie Boże. Będziesz miłował Pana Boga twego, swego serca, swego, z całej duszy swoich, z całych myśli swoich, a w tym wszystkim to, o co tu chodzi, o grzech, o obudę. Obuda jest grzechem, no. Tylko tyle, no. Bardzo przepraszam, jestem troszkę poddenerwowany za trochę chaotyczne te myśli, ale jeżeli ktoś dobrze Pismo Święte zna, to dojdzie do sensu stricte tej sprawy. Jeszcze raz serdecznie.
Dziękujemy bardzo i serdecznie pozdrawiamy.
No, na pewno trzeba pamiętać o tym, że rzeczywiście te fragmenty z Ewangelii, które właśnie słyszymy w tę niedzielę, w tym okresie zwykłym, w roku A, no są takimi momentami, no takiej już bezpośredniej konfrontacji Jezusa, no z jego po prostu wrogami. Gdybyśmy właśnie, tak jak Pan tutaj zwrócił uwagę na te różne fragmenty, przeczytali ten 22 rozdział Ewangelii według świętego Mateusza jakby właśnie w całości, to zobaczymy, że jakby ta sytuacja wygląda tak, że po jakimś niepowodzeniu, bo faryzeusze po prostu tutaj dostają, jak to się mówi, po nosie bardzo mocno od Pana Jezusa, oni jakby odchodzą jakby poszukują nowych jakichś takich punktów, którymi mogliby Jezusa jakby zaczepić, czy mogliby go po prostu na czymś złapać. Oczywiście odnoszą kolejne porażki, właśnie te ugrupowania, faryzeusze, saduceusze, które tak naprawdę między sobą są wrogo nastawione. Tutaj jakby jednoczą też siły i różnią się między sobą w różnych poglądach, ale właśnie jednoczą siły właśnie jakby wobec tego jednego wroga, którego właśnie widzą jakby w osobie Jezusa.
Halo, bardzo prosimy. Proszę bardzo.
Radio Maryja?
Tak, jest pani już na antenie, prosimy.
Jestem na antenie?
Tak.
Tak, dziękuję bardzo. Sekundę tylko wyłączę, tylko... Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zofia z Pomorza.
Witamy
pani
Zofię.
Ja tak sobie właśnie myślę o tej miłości i tak sobie właśnie myślę, że miłość, którą świadczymy naszym bliźnim, to również się przejawia jako miłość do Pana Boga. Tak mi się wydaje. Bo przecież jest powiedziane w Piśmie Świętym, że coście uczynili jednemu z tych moich braci najmniejszych, mnieście uczynili. A czegoście nie uczynili jednemu z tych najmniejszych, tegoście i mnie nie uczynili. Więc mnie się wydaje, że jeżeli w każdym czynie człowieka będzie ta miłość się przejawiać, czy to w każdym, czy w nauczaniu, czy w leczeniu, czy w pełnieniu urzędu kapłańskiego, we wszystkim, no to wtedy też i przejawia się miłość do Pana Boga. To tak samo, halo?
Tak, słuchamy tak, bardzo tak, pilnie,
tak samo,
słucham.
Jak powiedzmy, też przecież święty Paweł mówi, że gdybym majątek rozdał ubogim, a ciało wystawił na całopalenie i miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże. Więc tak mi się wydaje, że ta cała miłość w naszych czynach, w całym naszym życiu powinna się przejawiać. Wtedy dopiero, no i wydaje mi się, że tym też, tą miłością też jak gdyby obejmujemy Pana Boga, tą miłość. Jeżeli tą miłość świadczymy swoim bliźnim naprawdę, taką szczerą miłość, tak mi się wydaje.
Dziękujemy pani Zofio.
Dziękuję
za ten głos.
Szczęść Boże
i pozdrawiamy bardzo miło.
No to oczywiście pani Zofia tutaj zauważyła sprawę bardzo ważną, że mimo, że jak słyszeliśmy, Pan Jezus jakby mówi, że to jest pierwsze przykazanie i mówi o miłości do Boga i potem przytacza to drugie przykazanie, miłości do bliźniego, to one są ze sobą bardzo mocno powiązane, właściwie w sposób taki nierozerwalny. Dlatego, że tak jak pani bardzo trafnie zauważyła, jeśli okazujemy miłość do bliźniego, do drugiego człowieka, to poprzez tę miłość okazujemy też miłość do Boga. Tyle, że właśnie trzeba pamiętać, że ważne jest jakby dostrzeganie właśnie, że w tym drugim człowieku jest ten Bóg obecny. Że ja ofiarowując miłość w jakiejś konkretnej postaci, takiej czy innej, do drugiego człowieka, mam dostrzec w nim Boga, który gdzieś tam w nim jest obecny przecież, zwłaszcza w człowieku może tym, o którym gdzieś pisało w tej Księdze Wyjścia, w tym dzisiejszym fragmencie, człowieku, który jest jakoś skrzywdzony, czy jakoś bardziej potrzebujący może niż inni.
Bardzo proszę, halo. Ale mamy nadzieję, że jeszcze ktoś z nami się połączy. Bardzo proszę. Proszę bardzo. Szczęść Boże.
Niech będzie Was Pan Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Bardzo słabo słyszę. Chciałam o tym największym przekazaniu zabrać głos.
Skąd jest telefon? Halo?
Tak.
Skąd Pani do nas telefonuje?
Z Wrocławia.
Z Wrocławia. Imię Pani?
Ewa.
Witamy Panią Ewę. Proszę,
mówić?
Proszę śmiało. My słuchamy.
Te słowa Chrystusa o miłości, te dwa największe przykazania, to jest największa mądrość, która kiedykolwiek była słyszana. I 2000 lat minęło i nikt nic mądrzejszego nie wymyślił. Jeżeli kochamy Pana Boga, kochamy też świat, który stworzył, przyrodę, która nas otacza, wszystko. Jeżeli kochamy bliźniego swego, to znaczy, że go szanujemy. To znaczy, że się nie wywyższamy, ale też się nie poniżamy. To jest po prostu cudowna harmonia. A mówię to dlatego, że myślę, że powinniśmy do preambuły wpisać, że to właśnie przykazanie, bo to jest właśnie znak pokoju dla Europy. Jeżeli się nie będziemy szanować, to nie ma sensu jakieś współistnienie. Natomiast to, te słowa są w każdej religii właściwie, one są wartością wspólną. No i dlatego myślę, że dobrze by było je zapisać, nie pisać o wartościach chrześcijańskich czy jakichś takich frazesów, tylko napisać to, co jest najbardziej istotne. Tyle chciałam powiedzieć.
Dziękujemy i pozdrawiamy, pani Ewo.
Musimy pamiętać też o jednej rzeczy, gdy mówimy o miłości. Tego akurat nie usłyszeliśmy, czy nie usłyszymy w tej niedzielnej Ewangelii, ale bardzo mocno ta myśl jest podkreślona w Ewangelii według świętego Jana, kiedy Jezus w wieczerniku mówi do swoich apostołów, do uczniów, miłujcie się, ale miłujcie się tak, jak ja was umiłowałem. I to jest jakby pewnie tutaj ta różnica w naszej chrześcijańskiej wizji miłości w stosunku do jakiejś miłości, którą przecież także, która jest także udziałem przecież ludzi niewierzących, ale my mamy wzór miłości w Jezusie Chrystusie. I tutaj jest jakby dla nas to przede wszystkim najważniejsze, miłość, która właśnie potrafi oddać nawet życie. Ten Jezus, który, jak mówi Ewangelia świętego Jana, do końca nas umiłował. I takiej miłości od nas oczekuje. Nie ma większej miłości nad tą, gdy ktoś właśnie życie oddaje za swoich przyjaciół. Tak nas naucza Jezus.
I mamy kolejnego radiosłuchacza. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie, księży. Kłania się Henryk z Szepietowa.
Witamy, panie Henryku.
Jak to pięknie się składa, że właśnie teraz księża pięknie tutaj prowadzą tę katechezę biblijną, chyba tak możemy nazwać, a właśnie rano i wieczorem trwają katechezy te ogólne. I właśnie akurat tak się składa, że w tych katechezach są tłumaczone wszystkie Boże przykazania. A tu właśnie w niedzielę na mszy świętej w liturgii słowa usłyszymy jakby pytanie, które z tych przykazań właśnie jest najważniejsze. No i my widzimy dokładnie, Bóg nam odpowiedział, tak mamy postępować. Czyli przykazania trzy, co pierwsze do miłości Boga są konkretnie, a pozostałe wszystkie przykazania do miłości bliźniego. No i teraz na mszy świętej w najbliższą niedzielę Pan Jezus w Ewangelii dokładnie do nas mówi, które to jest najważniejsze, że miłować właśnie streszcza mamy Boga i miłować bliźniego. Tylko teraz jak ojcom się widzi taka definicja, ta miłość Boga, bo ja właśnie sobie widzę ją najlepiej w ten, bo to nie powiedzieć, że kocham, tak jak nawet i człowieka i to jest różnie. Ale miłować Boga to widzę, pozwolić mam ja, który miłuję tego Boga, mam pozwolić Bogu na to, żeby On za moim pośrednictwem z innym człowiekiem mógł się spotkać. A przecież Bóg jest miłością, jedyną miłością. I On ze wszystkimi ludźmi pragnie się spotkać i spotyka się, ale posługuje się innymi ludźmi. No i teraz jeśli Bóg czyni miłość dla innego, to czyni wiele razy przez innych ludzi. A ja kochając Boga, właśnie mam dla Niego służyć, mam Mu pozwolić, żeby mógł przeze mnie z innym człowiekiem On się spotkać. No i jak ja czynię coś dobrego dla jakiegoś człowieka, przypuśćmy tu tylko taki przykład, teraz z jednym człowiekiem, co nie chciał w ogóle chodzić do kościoła, nie odmawiał koronki do Bożego Miłosierdzia. Ja mu uświadomiłem dokładnie, co Pan Jezus powiedział o tym, jak kto będzie koronkę do Bożego Miłosierdzia odmawiał, co będzie zyskał, jaka ciebie czeka przyszłość. I wtedy ten człowiek zupełnie inaczej podszedł do sprawy, jest inna reakcja, jestem zadowolony, ale to Bogu ofiarowuję tylko. I myślę, to w ten właśnie sposób Bóg spotyka się z innymi ludźmi, a my mamy, jeśli Go miłujemy, dla tego innego człowieka służyć. I sam Pan Jezus właśnie w innym miejscu mówi, że co temu człowiekowi służymy, to dopiero wtedy służymy Bogu. No i jeszcze inne słowa, jak możemy nie miłować Boga, którego my nie widzimy, jeżeli nie miłujemy tego człowieka, którego widzimy. I właśnie to jest największe, że to miłosierdzie musi być przez nas okazywane, a wtedy Bóg jest obecny, przez nas działa. Czyli ja dokładnie kocham Boga i kocham bliźniego wtedy.
Dziękujemy.
Tak widzę, to dziękuję szczęście.
Dziękujemy, panie Henryku. Trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Jest godzina 19:01. Bardzo prosimy jeszcze przypomnieć sobie telefony do naszego studia. Polska Północna 655-23-55, Polska Południowa 655-23-56, kierunkowy 056. Po kilku taktach muzyki połączyliśmy się z kolejnym radiosłuchaczem. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Martin z Rzeszowa, województwo lubuskie.
Witamy panie Marcinie.
Również witam wszystkich serdecznie. Chciałem się powiedzieć takie swoje przemyślenia na temat tych czytań. To jest dość niezwykłe takie, te słowa Jezusa, do których on, te rzeczy, te przykazania, do którego on nas zachęca. Tak myślę, to znaczy kochać bliźniego jak siebie samego, patrzę, to jest wręcz bardzo, to jest niesamowicie trudna sprawa, bo nawet jeśli człowiek w sumie nie kocha siebie samego, to każdy człowiek tak się szanuje, że przecież sam sobie nic złego nie zrobi, no chyba że już jest naprawdę w depresji, to jest samobójstwo, ale ogólnie człowiek przecież chociażby nie wiadomo jaki był, to on sam o siebie zawsze dba i chce dla siebie jak najlepiej. A nasz bliźni może nam zrobić drobną rzecz, a już jesteśmy w stanie się na niego obrazić, nie wiem, przestać i już możemy go skreślić, powiedzieć, że on jest taki zły, już nie chcemy z nim w ogóle do czynienia. A Chrystus zachęca nas do takiej niezwykle trudnej miłości. Ja myślę, że to tylko jest możliwe właśnie w wymiarze wiary, w wymiarze tej wielkiej wiary, jaką właśnie przyjęli ci bracia w drugim czytaniu, gdzie było czytane, że Paweł się cieszył, że przyjęli wiarę w Ewangelię, czyli zmartwychwstanie Jezusa. Jeśli teraz właśnie się uniżymy, niesamowicie pokornie się uniżymy, że będziemy po prostu sługami dla drugiego człowieka i po prostu będziemy się cieszyć z tego, że możemy zrobić coś dobrego dla drugiego, chociaż sam nas w tym życiu może będzie ciężko, to jest niesamowita nagroda, bo jest życie wieczne i to jest właśnie niesamowite pocieszenie, że to nas spotka po śmierci, jeśli będziemy właśnie wypełniać to cudowne przykazanie Chrystusa. To takie moje przemyślenia, które chciałem powiedzieć. Dziękuję.
Dziękujemy Marcinie, znakomicie myślisz.
Na pewno tutaj jakby został zauważony ten problem właśnie tej miłości bliźniego jak siebie samego. Co to właśnie znaczy? Można też powiedzieć o tym, że pokochać siebie wcale nie jest tak prosto, bo jakbyśmy zapytali się nawet gdzieś tam na ulicy kogoś spotkanego i zadali właśnie takie pytanie, czy pan, czy pani kocha samego siebie, czy samą siebie, to pewnie spotkalibyśmy się z taką reakcją jakiegoś zaskoczenia czy zdziwienia. No jak to mam kochać samego siebie? A właśnie, to jest bardzo ważne, żeby miarą miłości do siebie mierzyć jakby też drugiego człowieka. Żeby tę miłość, którą ja obdarzam samego siebie, też ofiarować drugiemu człowiekowi. A może nawet jeszcze można by spojrzeć na to tak, że pokochać Pana Boga w siebie, pokochać Pana Boga w sobie, po to, żeby umieć też kochać Pana Boga w drugim człowieku, który gdzieś się pojawia na drodze mojego życia.
Halo, bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Maria z południa.
Witamy w naszym studiu.
Więc ja to odbieram w ten sposób, to znaczy to jest dana łaska Boża, że Bóg żąda od nas miłości Jego i oddania. Oddania wszystkiego, to znaczy swojego życia. A oddania swojego życia, to znaczy pełnić Jego wolę w całym życiu, we wszystkich sprawach. A poza tym tą miłością, którą nas obdarowuje, kochać też ludzi. To znaczy, to właściwie nie wiem, czy człowiek wtedy kocha, czy Bóg kocha. Bo to się po prostu jest jedna miłość, to wszystko.
Dziękujemy, pozdrawiamy Panie Mario. Halo.
Radio Maryja?
Tak, witamy na antenie.
Ja bym chciała coś powiedzieć na temat...
Już można.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ania z Lublina. Ja zauważyłam, że jest takie jakby sprzężenie zwrotne, tak to Pan Bóg urządził. Nawet jeżeli jest się niby od Boga daleko, ale miłuje się bliźnich, okazuje się im swoją miłość, to Bóg jakoś się przybliża. Moja droga do Boga właśnie tak jakoś wyglądała, że poprzez ludzi. Poprzez ludzi. I Bóg był coraz bliżej. To było takie piękne i za to jestem Bogu wdzięczna. Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy. Pozdrawiamy.
Myślę, że tutaj Pani dotknęła też bardzo ważnego, bardzo ważnej sprawy, mianowicie takiej, że to nie tylko my kochając mamy zobaczyć Boga w tym drugim człowieku, ale my kochając tego drugiego człowieka mamy pozwolić na to, żeby on w nas, kochających go, zobaczył właśnie Pana Boga. I zwłaszcza może to dotyczy sytuacji, kiedy ktoś właśnie poszukuje dopiero Boga albo gdzieś od Niego się oddalił w jakiś sposób. I to nasze świadectwo miłości, właśnie takie bezinteresownej, nie coś za coś, ale bezinteresownej, takiej czystej, może i na pewno tak jest, że pociąga tego człowieka właśnie do Pana Boga. Takie choćby to świadectwo tych Tesaloniczan w drugim czytaniu. Oni po prostu okazali gościnność, okazali dobre serce, przyjęli tych, którzy im głosili Chrystusa, głosili Ewangelię. I to w jakiś sposób poszło jakby w świat, że oni no, wykazali się właśnie taką postawą, miłością do tych, którzy dopiero im zaczęli tę Ewangelię głosić.
Tak, tutaj jest taki może problem, filantropia, miłość, a miłosierdzia, miłość, ale nie będziemy go w tej chwili roztrząsać. Już mamy kolejnego słuchacza, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, na Maria Wigilii. Zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Barbara z Gdańska.
Witamy Panią Barbarę.
Przepraszam. Proszę Ojca, no właśnie chcę zapytać w tej kontemplacji Słowa Bożego, co to znaczy właśnie pokochać Boga w sobie? No i tutaj tak chciałam zapytać, czy dobrze myślę. To znaczy chyba spełniać wolę Bożą. No i właśnie tutaj w tej aklamacji na niedzielę przeczytałam, że jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę. Więc może ta miłość do siebie, czyli miłość Boga w sobie, polega na tym, że ja spełniam Jego wolę. Tylko właśnie tu mam problem. Jego wolę jak spełnić, jak rozpoznać, bo jest to dla mnie nawet trudne. No to, jak rozumiem, poznać Pismo Święte, co próbuję. Następnie no, słuchać Kościoła Świętego, jego nauki. No chyba moje własne sumienie też mi chyba podpowiada, czy ja robię dobrze, czy źle. No i słuchać bliźnich, tych, których mam obowiązek słuchać. Nie wiem, czy to właśnie na tym polega miłość Boga, że będę zachował jego naukę poprzez znajomość po prostu Boga, przez Pisma i jak mówią, prawo i prorocy, i proroków. Czy ja dobrze mówię o tej miłości do Boga?
Chciałam. Dziękujemy Pani Barbaro.
Oczywiście, żeby kogoś pokochać, to dotyczy tak samo Pana Boga, może najbardziej Pana Boga, trzeba tego kogoś poznawać. Tak jak poznajemy kogoś w relacjach takich międzyludzkich i właśnie gdzieś budzi się w naszym sercu miłość do tej osoby, podobnie jest z Panem Bogiem, że właśnie poznawanie Go, to co robimy choćby teraz, szukając Słowa Bożego, poznajemy Boga poprzez Jego Słowo, poprzez to, co do nas mówi, ma nas jakoś, w jakiś sposób też otworzyć na Jego miłość i też ma nas otworzyć na odpowiadanie na tę miłość. I myślę, że właśnie to tutaj, o co Pani Barbara zapytała, jako jakąś taką kwestię, która Panią gdzieś tam porusza wewnątrz, to kochanie Pana Boga w sobie, to jest jakby przyjęcie tego pewnie też, że no ja jestem umiłowanym dzieckiem Pana Boga. Że ja taką, jaką jestem, czy taki, jaki jestem, jestem właśnie umiłowanym dzieckiem Pana Boga. Myślę, że to jest bardzo ważne i tego nam często dzisiaj jakoś chyba brakuje w takiej zwykłej codzienności.
Tak, że to jest wzajemna nasza miłość I mamy jeszcze słuchacza. Jest godzina 19:13. Szukając Słowa Bożego, bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w naszej audycji. Halo?
Halo, moje imię Wojtek. Dzwonię z New Jersey, ze Stanów Zjednoczonych. Tak mnie zawsze zastanawiało, dlaczego Pan Jezus nie powiedział w ten sposób, że kochaj bliźniego swego tak, jakbyś chciał, żeby bliźni ciebie kochał. Bo to zawsze przez całe życie uczymy się kochać siebie. Można byłoby pomyśleć, że tak jak ja siebie kocham, ja mogę w bardzo niedoskonały sposób siebie kochać. Mogę palić papierosy, mogę różnych nałogów używać. I czy to znaczy, że jak ja siebie kocham, to mam częstować innych papierosami? I no to właśnie chciałbym, to jest moje pytanie.
Dziękujemy, pozdrawiamy New Jersey, panie Wojtku. Szczęść Boże.
No właśnie, tutaj pan Wojciech dotknął takiego też bardzo ważnego problemu, bo mówimy miłość, prawda, dzisiaj. Tyle razy już to słowo tutaj wypowiedzieliśmy, ale okazuje się, że dzisiaj właśnie świat, my w tym świecie jakoś zanurzeni, różnie pojmujemy miłość. Używamy tego samego słowa, ale właśnie czym ta miłość jest. I tutaj ta miłość, której Pan Bóg od nas oczekuje, o której przypomina nam Jezus właśnie w tym przykazaniu, które nazywa pierwszym, największym, najważniejszym, jest też miłością, której mamy się uczyć. To jest miłość, którą mamy właśnie jakby oczyszczać. Jeśli ona właśnie nie jest taką miłością jeszcze doskonałą, jakiej On od nas oczekuje. I pewnie to ten przykład, który Pan tutaj podał, no, poczęstowanie kogoś papierosem, no, czy to będzie przejaw miłości bliźniego, trudno powiedzieć. Trudno powiedzieć, ale czasami może być tak, niestety, że no, ta dawka nikotyny jest komuś potrzebna. Bo bez tego na przykład no, na tym etapie jakimś swojego życia nie potrafi funkcjonować. Oczywiście tu nie mówimy o jakichś tam sytuacjach, gdy chodzi o dzieci czy o ludzi młodych, ale jak ktoś jest uzależniony, no to czasami można, wchodząc z nim w jakąś relację, choćby i tak tą relację układać. Ale czy to jest taka miłość, jakiej od nas Pan Bóg oczekuje, Jezus? No to chyba nie do końca. Dlatego trzeba by tę miłość jakoś ciągle oczyszczać. Właśnie odpowiadać sobie na pytanie, czy ta moja miłość jest już doskonała, czy jeszcze mam nad nią pracować jakby i zastanawiać się, co ja mogę jeszcze zrobić. Bo chyba nie ma takiego poziomu, do którego byśmy tutaj doszli na tym świecie, żeby nie można było pójść jeszcze dalej, pójść jakby jeszcze głębiej czy jeszcze wyżej właśnie w miłości do Boga i tak samo do drugiego człowieka.
Tak, ja myślę, że pan Wojtek ma kłopot z egoizmem, który przybiera jakieś kształty miłości, nasz egoizm, i który nam opowiada, jakie to sukcesy możemy na tym polu odnieść, a jest to czysty egoizm. Ale mamy jeszcze kogoś, kto zgłosił się do nas do rozmowy. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Elżbieta Świewodzin, ze Świewodzina Miłosierdzie, parafia Miłosierdzia Bożego.
Piękne wezwanie, witamy Panią.
Proszę Ojca, chciałam tutaj powiedzieć o miłości bliźniego. Pierwsze, najważniejsze przekazanie Pana Jezusa, że byście się tak miłowali, jak ja was umiłowałem. Chciałam powiedzieć, z tą miłością u mnie, ja na twoim przykładzie powiem. Ja sama siebie nienawidziłam, bo ja kiedyś piłam alkohol. Jestem alkoholiczką niepijącą. I proszę księdza, proszę ojca, jak ja zaakceptowałam już sama siebie, pokochałam siebie, bo ja po prostu siebie nienawidziłam. Nienawidziłam to, co robiłam wszystko, bo robiłam same złe rzeczy spowodowane piciem alkoholu. Teraz, na tą chwilę, jak już parę lat nie piję, jestem z Panem Bogiem i z Mateczką Przenajświętszą, których kocham ponad życie, bo to są moje najlepsi
przyjaciele.
Tak, tak, przyjaciele, właśnie przyjaciele. Pan Jezus i Mateczka Przenajświętsza, oni mi dają siłę i moc do właśnie do trwania w trzeźwości i do poznawania siebie bliżej i innych ludzi. I teraz, proszę ojca, jeszcze chciałam tutaj dodać, że jest mi bardzo ciężko. Jest mi bardzo ciężko z tego powodu, bo jak wiemy, na dzisiejsze czasy są różni ludzie. Są ludzie i dobrzy, i są źli. I właśnie jest taka jest taka właśnie sytuacja na moim przykładzie, że po prostu ludzie mi robią na złość, a ja po prostu nie daję się. Nie daję się w ten sposób, proszę Ojca, że po prostu ja sobie śpiewam. Ja sobie śpiewam do Mateczki Przenajświętsze, ja się modlę. I ja wiem, że to jest, że ludzie wyśmiewają się, że ja słucham Radio Maryja, że to. A ja i tak to będę robiła, i tak to będę robiła. Ja to robię, ja słucham, ja modlę się rano, jak po południu. Można powiedzieć, że ja cały czas jestem z Panem Bogiem i z Mateczką Przenajświętszą, bo to są moje najważniejsze skarby na całym świecie. Na całym świecie, na pierwszym miejscu są. Potem jest rodzina. I proszę Ojca, jeszcze chciałam powiedzieć, że ja się tak modlę i proszę o tą miłość, żeby była u mnie zgoda, miłość w rodzinie, żeby było wzajemne zaufanie, żeby najbardziej mi chodzi o mojego męża, którego ja kiedyś nie kochałam. Znaczy, źle powiedziałam. Inaczej kochałam. A teraz ja pokochałam go na nowo, całym swoim sercem. Tak samo jak Pana Boga, Pana Jezusa i Mateczkę Przenajświętszą. On robił dużo złego, ale ja to wszystko przebaczyłam, bo tak jak jest w przykazaniu, że musimy przebaczać sobie wszystko nawzajem. I ja to wszystko zrobiłam. Ja to przebaczyłam, proszę Ojca. I nie mogę po prostu, nie ma wspólnej relacji, nie ma wspólnej rozmowy. Ja wiem, że ja może za dużo bym chciała, za dużo wymagam. Nie, to złe moje określenie, że tak powiedziałam, za dużo wymagam, ale bardzo się staram. Po prostu, to powtarzam to słowo po prostu, przepraszam, bardzo się staram, bardzo, żeby nie wchodzić w drogę. No jeszcze mnie nie zawsze się udaje, nie zawsze, ale modlę się i nie przestaję się, i nie przestanę się modlić, dopóki Pan Bóg mi da żyć na tym świecie. Bo ja cały czas powtarzam, że Panie Boże, jak tu jedna Pani powiedziała, może przed tym, że Panie Boże, niech się dzieje wola Twoja, nie moja wola. To tyle bym chciała powiedzieć.
Pani Elżbieto, dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Za tą perełkę w Pani wypowiedzi, że Jezus jest największym Pani skarbem. Życzymy wszystkiego, co piękne i dobre i opieki Matki Bożej.
No na pewno tutaj, właściwie w tym świadectwie można powiedzieć, Pani Elżbieta poruszyła też taki ważny temat dotyczący takiej sprawy, że jest też właśnie ten ktoś, kto w tej miłości nam ciągle przeszkadza. To jest szatan i zło, którego on jest sprawcą. I grzech, czy właśnie problem, o którym Pani tutaj wspomniała, który był Pani problemem, właśnie alkoholizm, czy inne jeszcze nasze grzechy i słabości, one są tym, co nam przysłania miłość Pana Boga. Grzech nam zasłania obraz Pana Boga i my jakby przestajemy widzieć, że Pan Bóg nas kocha. A jeśli przestajemy widzieć, że Pan Bóg nas kocha, to też jakby nie potrafimy tej miłości odwzajemnić. Dlatego potrzeba właśnie tego doświadczania miłości Pana Boga, oczyszczania tego także poprzez sakrament choćby spowiedzi świętej, prawda? Jakby kiedy, no jest to taka szczególna moc miłości Bożej, miłosierdzia, która nas też jakoś pobudza do tego, żeby na tę miłość odpowiadać miłością właśnie do Boga i też do bliźniego.
Halo, bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Radio Maryja.
Tak, już Pani jest na antenę.
Bardzo się cieszę. I chciałabym powiedzieć coś takiego. Tam jeden z Panów mówił o tym, że właśnie o miłości mówił. Wydaje mi się, że miłość siebie samego to jest miłość taka, w której ja nie wypowiadam żadnego złego słowa, w której ja staram się patrzeć z miłością na drugiego człowieka. Przede wszystkim Jezus powiedział, że wszystko co złe wychodzi z mózgu i z serca, prawda? Również dobro wychodzi z mózgu i z serca. I właśnie wydaje mi się, że ta miłość własna to jest taka miłość, w której ja szanując siebie, szanuję drugiego człowieka. Tak mi się przynajmniej wydaje. Halo?
Tak. Halo.
Chyba na tym bym tą moją wypowiedź się skończyła. Szacunku dla siebie szanuję drugiego człowieka. Tak mi się wydaje, tak odczuwam miłość do drugiego człowieka.
Dziękujemy bardzo pani za to dopowiedzenie do naszej audycji Szukając Bożego Słowa.
Z Bogiem.
Z Bogiem. I mamy jeszcze jednego słuchacza. Myślę, już będziemy powoli finalizować naszą audycję, a szkoda, ale ciągle do nas telefonują nasi radiosłuchacze. Bardzo proszę. Halo?
Dobry wieczór. Dobry wieczór.
Tak, halo. Witamy pana.
Halo, pozdrawiam radio.
Bardzo proszę. Coś się nam rozłączył nasz radiosłuchacz, ale myślę, że jeszcze odbierzemy jeden telefon i będziemy próbowali podsumować naszą audycję. Halo? Bardzo proszę.
Halo, Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Jak do niej z Polski Południowej, moje imię Ada.
Witamy
ja panią. Chciałam zapytać, jak należy rozumieć takie słowa wypowiedziane przez świętego Franciszka, który, jak czytałam, biegł przez góry i mówił: miłość nie jest kochana.
Dziękujemy za pytanie.
Miłość, czyli Franciszek miał tu na myśli samego Boga i właśnie miłość, czyli Pan Bóg nie jest kochany. Nie jest kochany także prawdopodobnie w tym spojrzeniu świętego Franciszka w drugim człowieku. Myślę, że to tak można by to wyjaśnić.
Tak, tu chodziło właśnie o Boga, Jezusa Chrystusa, którego dostrzegł już swoim płomiennym sercem święty Franciszek i trzeba to też odczytać uniwersalnie, czyli w ogóle zwykle miłość nie jest kochana, na tyle Boża miłość nie jest kochana, jak powinniśmy kochać Boga. No i w swojej przestrzeni historycznej, gdzie rzeczywiście jego czas był dosyć daleki od ideału ewangelicznego. Godzina 19:27, już pora niestety kończyć naszą audycję Szukając Słowa Bożego. Prosimy księdza doktora Tomasza Tomaszowskiego, adiunkta w Katedrze Egzegezy i Teologii Biblijnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, o podsumowanie naszego spotkania.
Widzimy choćby poprzez telefony naszych radiosłuchaczy, że temat jest żywy, że temat jest aktualny i pewnie będzie zawsze tematem aktualnym, temat właśnie miłości. Miłości, o której Jezus mówi do nas w dzisiejszej Ewangelii, w niedzielnej Ewangelii, że jest właśnie tym pierwszym i najważniejszym przykazaniem. Ta miłość do Boga, którą mamy Jemu okazywać całym sobą, i to drugie przykazanie, o którym mówi Jezus, przykazanie miłości bliźniego jak siebie samego. Warto, abyśmy też patrząc na pierwsze i drugie czytanie niedzielne, potrafili tę miłość przekładać na konkretne sytuacje naszego życia. Żeby owocem tego słuchania Słowa Bożego, tego szukania Słowa Bożego było być może jakieś w tej chwili nawet podejmowane przez nas w myślach, w planach, jakieś konkretne dzieło miłości, pomocy drugiemu człowiekowi, wsparcia takiego czy innego, ale żeby właśnie ta miłość nie pozostawała tylko jakąś teorią, o której wiemy, że trzeba kochać, ale żeby była przekładana na konkrety, na realia naszego codziennego życia. Myślę, że mamy wiele możliwości, których tę miłość możemy na co dzień realizować.
Przyszedłem ogień rzucić na ziemię, a pragnę, aby on już zapłonął. Myślimy tutaj właśnie o miłości. Niech się tak stanie. Bardzo dziękujemy za udział w naszym programie i prowadzenie tego programu księdzu doktorowi Tomaszowi Tomaszewskiemu, a także alumnom 5. roku Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie, księdzu Krzysztofowi Płóciennikowi i księdzu Robertowi Stwora. Audycję prowadził ojciec Bolesław.